Czas Adwentu jest takim czasem oczekiwania. Wszyscy mówią o świętach, to już też było mówione i to dobrze jest mówić o świętach. To jest piękny czas, piękny rodzinny czas wspominania jednego z największych wydarzeń w historii. Mówię jednego z, dlatego że mamy przecież jeszcze Wielkanoc i krzyż i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ale myślę, że ten czas tak naprawdę ma nas przygotować na coś jeszcze większego, jeszcze wspanialszego, na powrót naszego Pana. I w związku z tym ta ekscytacja, którą być może przeżywamy, a myślę, że szczególnie jest udziałem naszych dzieci, jeśli je mamy, czy naszych dzieci w szkółce niedzielnej, czasami się ona wiąże bardziej z prezentami, ale myślę, że to też jest jakiś symbol wskazujący znów na coś jeszcze większego, wspanialszego, na dar, który Bóg nam dał, dając nam zbawienie. Ale ta ekscytacja może być przeniesiona na coś innego, a więc ta ekscytacja związana ze świętami może być przeniesiona na powrót naszego Pana, na powrót Księcia Pokoju, jak on jest czasami w Piśmie określany. A dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego aż tak się na tym skupiać, skoro może się to nie wydarzyć za naszego życia? Może? Nie musi? Tego nie wiemy. Nikt nie zna dnia ani godziny, prawda? Jak też sam Pan nam powiedział. Ale to dlatego, że Chrystus jest sednem naszej tożsamości. Na Nim polegamy, do Niego należymy, Jemu służymy, Jego kochamy i też jak śpiewaliśmy, nosimy Jego imię. Słowo chrześcijanin niekoniecznie w oryginale odnosi się do chrztu, ale jako odnosi się do bycia Chrystusowym, należenia do Chrystusa. I w związku z tym warto też się zastanowić, z czym wiąże się przyjście Chrystusa. Zarówno to pierwsze, jak i drugie. Myślę, że na kartach Biblii ujawnia się to, że to przyjście, czy to pierwsze, czy drugie, zawsze wiąże się z tym, że Bóg zbliża się do nas, staje się nam bliski, a my stajemy się bliscy Bogu. Dlatego Izajasz prorokował o nim, że Chrystus będzie Bogiem z nami, tym Bogiem pośród nas, który będzie tak blisko nas, jak to tylko możliwe. Ale też, tak jak mówiłem, Chrystus jest księciem pokoju, tym, który wprowadza pokój zarówno w nasze serca, jak i w relacje między nami. I właśnie dzisiaj o tym chciałbym trochę mówić, opierając się na liście do Efezjan, apostoła Pawła, który jest takim szczególnie pięknym opisem, zwłaszcza te rozdziały od pierwszego do trzeciego, w jaki sposób my zostajemy właściwie zbawieni. Jak to się dzieje, że przechodzimy z królestwa ciemności do królestwa światłości. Także zachęcam, abyśmy otworzyli list do Efezjan, apostoła Pawła, na rozdziale drugim tym razem. I w ramach kontekstu powiem może jeszcze tyle, że w wersetach od 1 do 10 apostoł opisuje to, jak chrześcijanie zostają zbawieni na takim indywidualnym poziomie. Mówi tam o takim osobistym zbawieniu od grzechów, pomimo naszego głębokiego upadku, jak Chrystus podnosi nas wyłącznie z łaski, przez wiarę, niezależnie od uczynków. I to jest bardzo istotne, ale od wersetów od 11 już do 22, na których się dzisiaj skupimy, tam Paweł skupia się na zbawieniu w takim wymiarze wspólnotowym, w takim wymiarze społecznościowym. Mówi tam o Kościele. Jesteśmy zbawiani razem. Nie tylko każdy z nas osobno, ale razem zostajemy przygarnięci przez Chrystusa. Razem zostajemy włączeni w Jego ciało. I w związku z tym możemy też się cieszyć szczególną tożsamością, o której mówiłem przed chwilą. Szczególną bliskością z Bogiem, pokojem z Nim. Tak spójrzmy sobie na te wersety od 11 do 22. Tam można wyróżnić trzy części i zwłaszcza w Biblii tej tak zwanej zarębówce, jak to się potocznie określa, czy w przekładzie Nowego Przymierza, tam widać po akapitach, jakie to są części. Od 11 do 13 Paweł pisze, jacy byliśmy, zanim poznaliśmy Chrystusa. Z kolei w wersetach od 14 do 18 mamy to, jak staliśmy się bliscy Bogu. A więc jak, w jaki sposób, przy użyciu jakiego narzędzia, mechanizmu, że tak to określę, Bóg sprawił, że staliśmy się Bogu bliscy. I w końcu te wersety od 19 do 22 opisują to, jak, co wynika z tego wszystkiego. Jak to się przekłada na nasze życie, na naszą tożsamość. Przeczytajmy więc wersety z tej pierwszej części, od 11 do 13. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą. bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz, w Chrystusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. I co my tu mamy? Myślę, że na pierwszy plan wyłania się to, że autor opisuje położenie pogan sprzed czasu, zanim poznali Jezusa Chrystusa. Porównuje to z tym duchowym położeniem Żydów, które było znacznie lepsze, dlatego że oni od wieków znali Boga i Jego Słowo. Ale spróbujmy się zastanowić w szczegółach, dlaczego ich pozycja była tak dobra, dlaczego pozycja Żydów aż tak przewyższała tę pozycję pogan w tamtym czasie. Jakimi przywilejami cieszył się Izrael, których poganie jeszcze nie mieli, zanim nie przyszedł Pan Jezus. No myślę, że na to pytanie odpowiada apostoł Paweł w liście do Rzymian w 9 rozdziale. Z nimi, czyli z Izraelitami, łączy się usynowienie i chwała i przymierza i nadanie prawa, służba przy ołtarzu oraz obietnice. Do nich należą ojcowie i z nich, według ciała, wywodzi się Chrystus, stojący ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Sporo tych rzeczy. Przymierza, obietnice, chwała, nadanie prawa. Tak pewnie apostoł Paweł mógłby jeszcze długo wymieniać. Generalnie Żydzi byli blisko Boga. Ale jak w kontraście wyglądała sytuacja pogan w tamtym czasie? Pogan jeszcze sprzed narodzenia się naszego Pana. No, nie mogli oczekiwać na Mesjasza, nie mogli oczekiwać jakiejś zmiany w swoim pogańskim życiu, dlatego że nic im nie obiecano. Nie było dla nich żadnej obietnicy. Nie żyli nadzieją na lepsze jutro dzięki przyjściu Mesjasza. To wszystko w ich życiu kręciło się wokół tych przyziemnych spraw, wokół doczesności. A jeśli miało coś związek ze sferą jakąś nad ziemią, jakąś nadnaturalną, to było to składanie ofiar bożkom, fałszywym bożkom z drewna, kamienia, może nawet złota, ale to wszystko było marnością. W smutku oczekiwali na to, aż wstąpią do Hadesu, do Tartaru, do świata zmarłych, gdzie będą tylko cieniami samych siebie, gdzie nie ma zbawienia, nie ma radości, nie ma niczego, czego warto byłoby oczekiwać. W najlepszym przypadku, być może w przypadku szczególnie oświeconych filozofów, było to jakimś błądzeniem po omacku w poszukiwaniu prawdy, jakimś chwytaniem się pojedynczych małych okruchów tej prawdy. Ale to wszystko. Ale jacy tam poganie, tutaj zapytacie. Jacy tam poganie, co mnie dzisiaj obchodzą jacyś poganie w XXI wieku? No bracie i siostro, my tak przywykliśmy tutaj, że uważamy siebie za ludzi, którzy mają prawo do Boga. Mają prawo zwracać się do Niego Ojcze i nawet tak od niechcenia czasami mówimy w modlitwach. O, tam Boże Ojcze i dalej wymieniamy tutaj swoje prośby jak litanie. Otóż to nie jest oczywiste. To w ogóle nie jest oczywiste. Jak myślicie, czy w czasach Pana Jezusa taki typowy Polak, taka osoba, no jeszcze wtedy nie było tożsamości polskiej, ale te plemiona mieszkające gdzieś tam tutaj nad Wisłą, myślicie, że to było oczywiste, że mają dostęp do Boga, że mogą zwracać się do Niego w taki sposób, jak my to robimy? Zupełnie nie. Zupełnie nie. Cały świat nie znał Boga poza wybranym Bożym ludem, na wąskim skrawku ziemi, któremu Bóg zdecydował się okazać łaskę. No oczywiście były takie wyjątki, jak na przykład nierządnica Rahab czy inne postaci starotestamentowe, ale no właśnie, to były wyjątki. Dopiero wraz z Chrystusem ta obietnica Nowego Przymierza rozlała się na całą ziemię i my jesteśmy dzisiaj beneficjentami tego i nie wiemy często o tym, nie zastanawiamy się nad tym. Wydaje nam się, że mówienie do Boga Ojcze jest naszym prawem od zawsze, dlaczego miałoby nie być. Doceńmy to. Jaki z tego też wniosek płynie? Apostoł Paweł używa tutaj trybu rozkazującego w tym 11 wersecie. Dlatego pamiętajcie. Pamiętajcie. Innymi słowy, nie zapominajcie, jak było wcześniej. Jaki był wasz też osobisty stan przed nawróceniem. Jak żyliście wtedy, jak się czuliście wtedy, w jakich grzechach się taplaliście. Nie zapomnijcie o tym. A teraz możemy się zastanowić, po co ja mam pamiętać o tych wszystkich rzeczach? To nie było zbyt miłe. Dlaczego mam teraz jeszcze wracać do tego? Nie chodzi, abyś wracał do swojego grzechu. Chodzi o to, żebyś pamiętał, z jakiego błota Pan Jezus cię wyciągnął. Żebyś miał w pamięci to, jak było źle, kiedy jeszcze Go nie znałeś. Jak trudno było, w jakiej ciemności żyłeś, kiedy nie było jeszcze pokoju w twoim sercu. Kiedy On jeszcze nie przyszedł i nie rozświetlił ciemności twoich serc z twojego serca przez Ewangelię. Właśnie. Myślę, że o tym warto pamiętać i nigdy nie zapominać. Nie dlatego, że ten czas był wartościowy w jakiś szczególny sposób, ale że ten stan, w którym teraz jesteśmy, tym bardziej jaśnieje w obliczu tego, co było kiedyś. No właśnie. I w związku z tym do tego zachęcam. Pamiętajmy o tym, co Chrystus uczynił w naszym życiu. Ale w wersecie 13 Paweł robi taki pomost pomiędzy tą a kolejną sekcją. I mówi o tym już powoli, jak to się wydarzyło. Jak to się stało, żeby staliśmy się bliscy Panu Bogu. Odpowiedź jest jasna. Za sprawą krwi Chrystusa. A więc oczywiście za sprawą Jego ofiary na krzyżu. Przeczytajmy więc wersety od 14 i dalej, żeby dowiedzieć się, jak to się wydarzyło. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym, pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Tu na samym początku widzimy, że Pan Jezus z dwóch grup uczynił jedną grupę, albo inaczej w innych przekładach z dwojga uczynił jedną. O kim tu mowa? O jakich dwóch grupach? No oczywiście o Żydach i poganach, którzy przed przyjściem Chrystusa byli do siebie tak podobni jak ogień i woda, jak światłość i ciemność, jak świętość i grzech. Jedni służyli prawdziwemu Bogu, inni z kolei służyli fałszywym bożkom. Nie było prawie nic, co mogłoby ich połączyć. I nawet w wersecie 14 apostoł używa takiego obrazu muru podziału. Mówi o takim murze podziału, mając tu na myśli nie tylko taką ogólną wrogość między Żydami i poganami, ale realnie istniejący mur. Nie wiem, czy wiecie, ale ta świątynia jerozolimska w czasach Jezusa, ona była dość duża i tam było to miejsce oczywiście najświętsze, była ta część przeznaczona dla kapłanów, potem była ta część dla Izraelitów, w tym też dla kobiet taka osobna, a potem dopiero był dziedziniec pogan, gdzie mogli przybywać poganie i tam przebywali nawet ci poganie, którzy chcieli czcić Boga Jahwę. Ale był jeden problem. Był tam dosłownie mur, ten mur podziału, do którego nawiązuje tutaj Paweł, którego oni nie mogli przekroczyć. Nawet była tam taka tabliczka po grecku i po łacinie, nie wiem czy nie jeszcze w jakimś języku, że jak przekroczysz ten mur, to sam jesteś winny swojej śmierci, jeśli nie jesteś Izraelitą. Więc stawka była wysoka. I podejrzewam, że niewielu próbowało go przekroczyć. Więc był dosłowny mur podziału, który pokazywał, że poganie nie mogą być blisko Boga. Poganie nie należą do Boga. Bóg nie należy do pogan. Innymi słowy, my nie należeliśmy do Boga. My nie mieliśmy do Niego prawa. W żadnym razie. I ten mur, mówi Paweł, został zniszczony. Został zniesiony. Rozwalony. Oczywiście był też rozwalony dosłownie, kiedy Rzymianie najechali Jerozolimę w roku 70, ale Pawłowi chodziło tu coś innego, o duchowe zniszczenie tego muru. Że teraz mamy dostęp do Boga w Chrystusie. Dlatego, że nadeszło Chrystusowe dzieło pojednania, to dzieło pojednania tych dwóch różnych grup przez ofiarę Chrystusa na krzyżu. I ta ofiara pozbawiła prawo potępiającej mocy. Czyli kiedy poganie uwierzyli w Ewangelię, to zmieniło się absolutnie wszystko. Żydzi i poganie przeszli do Królestwa Bożego przez te same jedne drzwi, przez bramę chrztu. Następnie zaczęli czcić tego samego Boga, oddawać Mu cześć jako swojemu Ojcu, mówiąc do Niego w tak poufały sposób, razem, będąc w jednej sali, na jednym nabożeństwie. Zaczęli czcić jednego Pana, Jezusa Chrystusa. W ich wnętrzach zaczął mieszkać ten i sam Duch Święty. Nie jakiś inny, dokładnie ten sam. I w Żydach, i w poganach. I nagle okazało się, że te dwie grupy mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tym tekście mamy często użyte takie słowo pokój. Aż 3 razy, jakbyście sobie policzyli, to mamy nawet w tej małej sekcji aż 3 razy użyte to słowo pokój. Bo to złączenie Żydów i pogan w jednym kościele, tak jak mówiłem, ono przynosi pokój Nie tylko w takim sensie, że każdy z nas ma indywidualny pokój z Bogiem od teraz. W tym jest jeszcze coś więcej. Chrystus poprzez złączenie tych pozornie sprzecznych ze sobą grup przynosi pokój między nimi, wnosi pokój w te relacje, usuwa wrogość, nieprzyjaźń, konflikty, tworzenie stronnictw, nienawiść, wszystko co negatywne. Ale może zapytasz znów, ale bracie, no to jest o Żydach, to jest o jakichś poganach, gdzie tu znowu moje życie w tym tekście? Dlaczego to w ogóle ma mnie dotyczyć? I to jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że znajduję swoją bardzo łatwą odpowiedź i tutaj również odpowiem pewnym pytaniem. Jeśli Bóg połączył ze sobą Żydów i pogan, łącząc ich w Chrystusie w jedno ciało, to czy to nie jest przykładem tego, jak Chrystus w ogóle jest w stanie pojednać bardzo różne od siebie grupy? Również w tym Kościele. Myślę, że jest to doskonały przykład, który można przenieść na bardzo wiele sfer w naszym życiu. Bardzo wiele konfliktów. Czy to w rodzinie, czy to w Kościele, czy to w każdym innym środowisku, gdzie zdarzają się trudności. Ten wzorzec pojednania może zostać przeniesiony dzięki Chrystusowi, dzięki działaniu Jego Ducha na inne rzeczy. Na przykład na podział między bogatymi a biednymi, intelektualistami w Kościele, a działaczami w Kościele, charyzmatykami, jakimiś cesacjonistami, niektórzy wiedzą o czym mówię, generalnie różnymi grupami, które mają różne poglądy na różne rzeczy, o ile nie są to kwestie jakieś pierwszorzędne. Wstawcie tu prawie cokolwiek. Wiele rzeczy nas różni, również w tym zborze, ale Chrystus, Książę Pokoju, przynosi do swojego Kościoła, do swojego ciała pokój. Uświadamia nam, że więcej nas łączy niż dzieli. Ta fundamentalna tożsamość, ta kluczowa tożsamość, że jesteśmy Jego, nosimy Jego imię, jesteśmy chrześcijanami, ona powinna być fundamentalna. Ona powinna być tym kluczową podwaliną tego, na czym budujemy wszystko inne. Oczywiście mamy różne pomniejsze tożsamości. Każdy z nas ma jakieś poglądy, jakieś zapatrywania, różne takie swoje ulubione rzeczy, ale te tożsamości powinny być pomniejsze. Te tożsamości powinny być drugorzędne i powinny zostać przysłonięte przez tą kluczową tożsamość, która swoim blaskiem powinna zalać wszystko inne. Więc pokój przyjdzie do naszych serc, do naszych rodzin, w tym do Kościoła, dopiero wtedy, kiedy przestaniemy zaciskać pięść w obecności naszego brata, w obecności naszej siostry, a zamiast tego chwycimy się razem mocno tego, czym jesteśmy w Chrystusie. Tego, co nas łączy. Kiedy chwycimy się Jego samego, choćby z kraju Jego szaty. A kim jesteśmy w Chrystusie? O tym są też wersety od 19 do 22. Także spójrzmy i przekonajmy się. Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. I zobaczcie tutaj, jakich trzech obrazów używa tutaj apostoł, żeby opisać nasz status w Chrystusie. Ten nowy status, który po poznaniu go możemy teraz mieć. Najpierw on mówi, że jesteśmy współobywatelami świętych. Następnie dodaje, że jesteśmy domownikami Boga i w końcu stwierdza także, że jesteśmy świętym przybytkiem w Panu. Także mamy trzy obrazy odnoszące się do trzech różnych sfer. Apostoł ma taką wizję Kościoła jako jednego, ale różnorodnego Kościoła, jako państwa, jako domu, jako świątyni. Państwo, dom i świątynia. To są te trzy obrazy. Dlaczego właśnie takie? Jak państwo mamy naszą wspólną tożsamość, wspólną własność, przynależność. Mamy swoją historię, którą współdzielimy. Tak jak w domu, razem tworzymy prawdziwą rodzinę, tyle że duchową rodzinę. Jesteśmy braćmi i siostrami dla siebie. Nawet Pismo nazywa Chrystusa naszym bratem. Takim starszym bratem, ale wciąż używa się tego słownictwa, tak bardzo poufałego. I tak jak w świątyni, zamieszkuje w nas sam Bóg. Zarówno w każdym z osobna, jak i też w zborze jako całości. No właśnie, i to wszystko, zobaczcie, składa się na coś niezwykłego, na jedną wielką, doniosłą, głęboką, piękną tożsamość, która należy do ciebie, należy też do mnie, do każdego z nas, tylko jeśli wierzymy Ewangelii, tylko jeśli naprawdę jesteśmy Jego, tylko jeśli idziemy za Chrystusem. Tożsamość. Myślę, że to ważne dzisiaj słowo, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo myślę, że wielu zdaje z nas sobie z tego sprawę, że ludzie są dzisiaj pogubieni. Zwłaszcza młodzi ludzie mają duży kryzys tożsamości. Szukają swojej przynależności, szukają wspólnoty z innymi, szukają wyjątkowych doświadczeń, które mogłyby być czymś innym niż ta szara codzienność, która przez cały czas jest ich udziałem. I dlatego ludzie, w tym młodzi ludzie, trafiają w dziwne, czasami toksyczne środowiska. I dzieje się z nimi naprawdę źle. Potem nie da się wydostać często z tych trudnych okoliczności. Pomyślcie, czy ta nowa tożsamość w Chrystusie, czy to wszystko, o czym do tej pory mówiłem, posiadanie tej tożsamości zarówno w kontekście społeczności w Kościele, relacji z Bogiem, pewnej przyszłości związanej z Królestwem Bożym, które ma nadejść, czy to wszystko razem nie może stać się atrakcyjną częścią Ewangelii? Czy ta wizja nowej tożsamości, którą tu i teraz mogę mieć dzięki Panu Bogu, czy to nie jest kolejny niezwykły aspekt dobroci, dobrej nowiny? Możemy zwrócić na to uwagę na przykład w rozmowie z naszymi bliskimi, czy znajomymi, tymi, którzy nie znają Pana Jezusa. Być może właśnie tego poszukują. Może właśnie to jest ten puzzle, który będzie w stanie im posklejać wszystko w głowach i stwierdzą, tak, to jest to, czego szukałem. Chcę pójść za Chrystusem. U Niego znajdę to wszystko. I tylko u Niego. Widzicie, tyle jest zastosowań w tym tekście. Ja mógłbym długo kontynuować, dlatego że, no cóż, listy Pawła są szczególnie bogate w treść i szczególnie bogate w zastosowania, również praktyczne. Ale jak widzicie, nawet mamy tutaj pewne narzędzie ewangelizacyjne, którym możemy się podzielić z tymi, którzy są nam drodzy. Zamiast zakończenia będzie seria pytań, bardzo osobistych pytań, żeby nie było za lekko. Kazanie musi trochę boleć, moim zdaniem. Ale wiecie, muszę się przyznać tutaj jako grzesznik, że te pytania bolą również mnie i sam często wstydzę się odpowiedzi, które udzielam na te pytania. Zamienimy się w słuch i niech nasze sumienia wyostrzą się na te pytania, które za chwilę usłyszymy. Odbierzmy je bardzo osobiście. Czy nowa tożsamość w Chrystusie jest także dobrą nowiną dla ciebie? Czy tylko tak ją nazywasz, bo tak wypada? A może ta nowa tożsamość sprawia ci tylko same problemy, bo nagle musisz mieć coś wspólnego z tym poganinem, który siedzi parę krzeseł dalej obok ciebie i którego nie cierpisz? A jeśli przyjmujesz tę tożsamość jako swoją, jako twoją własną, to czy wyciągasz logiczne konsekwencje z tego, co to znaczy być Chrystusowym? Nawet jeśli te konsekwencje czasami są niewygodne. Czy rezygnujesz z zazdrości, nieprzebaczenia, tworzenia różnych stronnictw wśród swoich braci i sióstr? Czy działasz może dla jedności zboru, do tego, żeby być razem pomimo różnych trudności? I w końcu, która z tych różnych pomniejszych tożsamości, tych mniej ważnych tożsamości, wciąż ważnych, ale jednak pomniejszych, która z nich jest twoim bożkiem, któremu oddajesz cześć, kiedy nikt inny nie widzi? A w Kościele mówisz, jak to ważne jest być chrześcijaninem i jak wszystko jest dobrze. To są ważne pytania. Nie musicie mi odpowiadać. Ja też odpowiadam przed Bogiem sam za siebie. On już zna nasze odpowiedzi. Myślę, że to byłaby dobra puenta, kochani. Powstańmy i pomódlmy się, aby może nie tyle nasze odpowiedzi, co nasza praktyka życia była właściwa, jeśli chodzi o te pytania. Żeby nasz wzrok był skierowany na Chrystusa w centrum naszego życia. Niech wszystko inne odejdzie na bok. Nawet te ważne rzeczy. Niech będą drugorzędne w obliczu potęgi Jego chwały, Jego cenności, tego, jak On powinien być dla nas drogi. Módlmy się wszyscy, a ja zakończę.